Tak jak już zostaliście poinformowani, będziemy mówić dzisiaj o poście. I gdy zaczynam zawsze mówić o poście, napominam taki problem, bo w Biblii, mimo że jest wiele przykładów osób poszczących, jest wiele wskazówek, jest wiele praktyk po prostu tego, jak ludzie pościli, to nigdzie w całej Biblii nie mamy konkretnych wskazówek na temat tego, jak powinien wyglądać dokładnie, krok po kroku, ile powinien trwać taki Boży post, od czego powinniśmy pościć. Po prostu takich wskazówek w Biblii nie ma, że jest jeden i właściwy post i to jest Boży post, każdy inny jest zły. W Biblii mamy i dobre posty, i złe posty, i te, które się podobają Bogu, i te, które nie. Te, które przynoszą jakieś korzyści ludziom, te, które nic nie zmieniają. I to jest taki problem, który napotykamy na początku. Natomiast nie jest on nie do przeskoczenia, bo gdy zaraz się wgłębimy w kilka tekstów, to zobaczymy, że da się zebrać pewne wskazówki, które po prostu muszą być w poście każdego chrześcijanina. Bez tego post nie może być nazywany postem. W szczególności, że Jezus mówi takie słowa, gdy pościcie, czy jak pościcie, a nie jeżeli wam się zachce pościć, albo jak będzie wam się nudzić, to może wpadniecie na taki pomysł, że będziecie pościć, albo jak będziecie mieli pustą lodówkę, to wtedy poście. Jezus mówi po prostu, gdy pościcie. I zaraz przejdę konkretnie do wskazówek Jezusa, ale zanim to chciałbym, żebyśmy otworzyli Księgę Izajasza na 58 rozdziale, gdzie to jest chyba najbardziej znany fragment ze Starego Testamentu na temat postu i który nie mówi właśnie, jak post powinien wyglądać dokładnie, ale mówi, jak post nie powinien wyglądać. Ponieważ w Starym Testamencie Żydzi wiedzieli, że trzeba pościć, tak? Nawet ich święta nakazywały posty, aczkolwiek ich tradycja, ich praktyka niekiedy odbiegała od tego, co Bóg zamyślił w pojęciu postu. I w Księdze Izajasza, w 58 rozdziale, niestety nie mam tutaj strony. Tak, tam są dwa wersety, 4 i 5, które mówią na temat, jak post nie powinien wyglądać. I chciałem, żebyśmy przeczytali je. Nie poście tak, jak się pości, aby został wysłuchany wasz głos w wysokości. Czy to jest post, w którym mam upodobanie, dzień, w którym człowiek umartwia swoją duszę, że się zwiesza swoją głowę jak sitowie, wkłada wór i kładzie się w popiele? Czy coś takiego nazwiesz postem i dniem miłym Panu? Mam nadzieję, że to jest pytanie retoryczne i że nikomu z was nie przyszło do głowy wchodzić w jakąś włosiennicę, w wór pokutny, obsypywać się popiołem z nadzieją, że Bóg nie zajrzy w wasze serca, ale na wasze ciało. Więc widzimy, że post nie jest tylko formą. Nie jest formą, która już sama w sobie ma jakiś duchowy wydźwięk, ale przede wszystkim ważne jest to, co jest w środku. Forma może być różna i może my dzisiaj nie żyjemy w takich czasach, jak ludzie w Starym czy w Nowym Testamencie, nacechowani jakąś tradycją żydowską, ale żyjemy w Polsce, gdzie też mamy swoje tradycje. I przeciętny Polak myślę, że kojarzy post po prostu z tym, że w piątek je rybę, a nie schabowego. I z jednej strony też jest to jakaś forma, ale najważniejsze jest to, co jest treścią tego postu. Czy to jest czas, kiedy rzeczywiście jest on duchowy, skupiony na Bogu, czy to jest robienie tylko mechanicznie pewnych czynności albo wstrzemięźliwość od pewnych pokarmów czy innych aktywności. Bo jak wiemy, Bóg patrzy na serce. I oczywiście forma jest ważna, na przykład chrzcimy przez zanurzenie, a nie przez pokropienie. Jest to jakaś forma, która odzwierciedla pewną duchowość. I w poście też forma jest ważna, ale nie jest najważniejsza. I chciałbym, żebyśmy parę faktów z Biblii sobie przyjrzeli się kilku faktom, żeby zobaczyć, jak wygląda ten post w Biblii i czy nasz dzisiejszy post jest do tego zbliżony, czy jest zupełnie inny. I pierwszym takim punktem, o którym chcę powiedzieć, to są powody postu. Wiem, że dzisiaj nie zawsze mamy powody, żeby pościć. Czasem po prostu pościmy, bo właśnie jest to uwzględnione w kalendarzu liturgicznym. Natomiast w Biblii możemy wyróżnić kilka powodów postów. Pierwszym takim powodem jest żałoba. Gdy coś się stało, ludzie, żeby pokazać swój stan przed Bogiem, to co w nich jest, to jak się czują, pościli. Innym powodem jest żal za grzechy. Gdy ludzie dopuścili się jakiegoś przestępstwa, jakiegoś grzechu względem czy człowieka, czy Boga, to oprócz tego, że wyznali to Bogu, to stwierdzali, że ważne jest i słuszne, żeby pościć z tego powodu. Żeby to nie było tylko takie rzucenie przepraszam i wrócenie do normalności, ale żeby rzeczywiście Bóg przez post mógł dokonać pewnej zmiany nie tylko w naszych czynach, ale i w umyśle, żeby w przyszłości to się nie wydarzyło już. Innym powodem postu jest proszenie Boga o wskazówki lub o pomoc. I my często dzisiaj chyba to jest najczęstszym powodem poszczenia, że mamy jakiś problem, czy w kościele, jako społeczność, czy w życiu indywidualnie i po prostu pościmy, żeby Bóg coś nam pokazał, jakoś odpowiedział, dał nam wskazówki. I jak najbardziej jest to biblijny powód postu. Jest też wołanie o pomoc w sprawie, która nas przerasta. Tak? To trochę zachodzi o tym, co mówiłem. I też dziwna rzecz, taka kontrowersyjna, że czasem ludzie w Biblii pościli, żeby zmienić zdanie Boga. Że Bóg coś powiedział, im się to nie podobało i postanowili pościć, żeby nie doszło po prostu do tego, co Bóg im przekazał. I podobnie jak są powody postu, które nas skłaniają do tego, żeby w ogóle pościć, to są też cele, które przyświęcają podczas poszczenia. Czasem, tak jak mówiłem, pościmy po prostu, żeby pościć i nie zastanawiamy się, jaki jest powód, jaki jest cel. Natomiast w Biblii znajdujemy kilka podstawowych celi, które przyświęcają ludziom, którzy poszczą i chcą osiągnąć te cele poprzez właśnie post. Na przykład takim podstawowym celem jest spotkanie się z Panem. Tak? Może jakiś grzech ich oddzielał od Boga, może ich praca, może cokolwiek innego, ale ludzie poprzez to, że poszczą, chcą się spotkać z Bogiem, spędzić z Nim czas. Innym celem jest zobaczenie swojej grzeszności. Gdy żyjemy w tym zabieganym świecie i jedyną społecznością jakąś z Bogiem jest niedzielne nabożeństwo, czasem jest to za mało, żeby oderwać się od tej codzienności i zobaczyć nie jakie są nasze standardy, ale jakie są Boże standardy. I gdy spotkamy się z tymi Bożymi standardami, Bożymi wskazówkami, to widzimy, że jednak nasze życie nie do końca w każdej dziedzinie życia, w każdej sferze życia jest takie święte i przez post możemy zobaczyć swoją grzeszność. I nie mówię tu o jakichś tam morderstwach, bo myślę, że to każdy widzi bez postu, ale są rzeczy po prostu drobne, małe, jakieś niedopatrzenia, które są uciążliwe w życiu codziennym, a które już tak głęboko się zakorzeniły, że ich nie dostrzegamy i post pozwala nam to zobaczyć. Celem może być otrzymanie od Boga siły czy przebaczenia, jeśli jakiś grzech nam towarzyszył przed postem. No i ostatecznie jest to pokazanie, że nasze życie należy do Niego, że oddajemy Mu to życie. Nasze ciało, nasze dusze, nasz umysł. I takie są główne cele w Biblii poszczenia. I trzecią taką rzeczą odnośnie Biblii, takiego wstępu na temat postu, to są rodzaje postów. W Biblii mamy kilka rodzajów postów. Mamy post zupełny od wody i od jedzenia. Mamy post częściowy, który dopuszcza wodę, picie, ale nie przyjmujemy żadnych pokarmów. Mamy też post, gdzie przyjmujemy pewne pokarmy, a innych nie przyjmujemy. Więc są różne rodzaje postów. Tak jak mówiłem, ta forma nie jest najważniejsza. To jest rzecz, która jest dostosowana do nas indywidualnie, do czasu, jaki przechodzimy. I też chciałem się na chwilę zatrzymać właśnie na tych rodzajach postu, bo gdy myślałem o tym, to dostrzegłem, że w Biblii post zawsze był związany z wstrzemięźliwością od pokarmów i od picia. I zadałem sobie pytanie, czemu tak jest? Czy jest to pewna reguła, czy jest to właśnie, tak jak mówiłem, forma? I teraz powiem coś, co dla jednych będzie odkrywcze, dla innych będzie herezją, ale gdy ja patrzę na Biblię i patrzę, czemu ludzie byli stronili od pokarmów w czasie postu, odpowiedzią dla mnie, ona nie jest biblijna, ale jest moja, dlatego tak się działo, ponieważ ludzie wtedy nie mieli ani telewizorów, ani jakichś DVD, ani gier komputerowych, ani internetu, nie mieli samochodów, nie jeździli na wakacje nie wiadomo gdzie. To, co oddzielało bogaczy od biednych, to zazwyczaj było to, co jedli. Bogacz mógł sobie pozwolić na jedzenie różnych pokarmów w dowolnych ilościach. Biedak jadł to, na co było go stać, to, co było pod ręką, to, co sam uprawiał. I nie było takiego rozwarstwienia jak dzisiaj, że jedni są majętni, mają domy, samochody, inni nie mają tego. Po prostu nie było takiej technologii, nie było takich możliwości. I dlatego moim zdaniem w Biblii post jest uwarunkowany tym, że ludzie nie jedzą, tym, że nie piją, bo jest to jedyna ich, tak w cudzysłowie, rozrywka. Dzisiaj jedzenie jest pewną koniecznością i nie przykłada się często do niego wagi. Kiedyś to było częścią życia społecznego. Jedzenie to nie było coś takiego, jak siądę sobie przy telewizorze i odgrzeje coś w mikrofali, ale były całe społeczności, nawet chrześcijańskie, jak czytamy o wieczerzy, to nie był czas pięciominutowy, to był czas, kiedy ludzie siedzieli, pewnie i godzinami, i razem jedli, razem ucztowali, ale też mieli razem społeczność. I to był taki czas nie tylko jedzenia, ale i pewnej wspólnoty życia społecznego. I jak patrzę na to przez pryzmat właśnie dzisiejszych czasów, to widzę, że u nas jedzenie nie jest aż tak gloryfikowane jak kiedyś, nie jest aż tak ważne. I gdy spotykam się z ludźmi, którzy poszczą od telewizji, od internetu, od takich rzeczy związanych z technologią, ja ich nie potępiam, ja nie mówię, że to nie jest post. Jeśli widzą w tym jakieś duchowe korzyści, jeśli mają duchowe cele, duchowe powody, to uznaję ich post, chociaż sam preferuję post, który jednak stroni od jedzenia czy od picia. Niemniej ci, którzy poszczą jedząc, a poszczą innych rzeczy, to dla mnie jest to, może być tak samo dobry post i biblijny, o ile mają ten wydźwięk duchowy. O ile na przykład jeśli nie oglądają telewizji, to w tym czasie na przykład się modlą. Tak? Tak samo ludzie, którzy nie jedzą, jeśli nie jedzą i w tym czasie siadają przy telewizorze, no to ja zadaję sobie pytanie, czy to jest post. Więc podsumowując tą część, chcę, żebyście widzieli, że post ma pewną formę, ale i ma też pewną treść. I oczywiście najważniejsza jest treść, jest to czas z Bogiem i sam Bóg i to, co On działa w naszym życiu. I forma oczywiście jest ważna, natomiast nie jest najważniejsza i mogą być różne formy, chociaż ja zachęcam do niejedzenia, do też niepicia, bo ta forma daje jakby najwięcej korzyści. Ale to nie jest jedyna forma. I już tak przechodząc do sedna, chciałbym się skupić na kilku wypowiedziach Jezusa, bo nie sposób przytoczyć wszystkich wersetów i fragmentów z Biblii na temat postu, ale myślę, że takie najbardziej ciekawe i praktyczne to są wypowiedzi samego Jezusa na temat postu. I to jest raptem kilka wypowiedzi, chciałem, żebyśmy je przeczytali i zobaczyli, co z nich wynika na dziś, dla nas. I tak jak mówiłem na początku, Jezus mówi takie słowa, gdy pościcie. Więc sam Jezus zakłada, że post jest naturalną częścią duchowego życia każdego chrześcijanina, każdej osoby duchowej, która chce mieć relację z Bogiem. To nie jest coś dla wybranych, to nie jest jakiś wyższy stopień duchowości czy ascezy, ale to jest coś naturalnego. I jak widzimy, nie tylko chrześcijanie poszczą, chociaż ten chrześcijański post jest specyficzny, bo właśnie on skupia się na samym Bogu i na tym, co Bóg robi względem nas, o czym powiem później. I pierwszy taki fragment jest z Ewangelii Mateusza, z 4 rozdziału. To jest sytuacja, gdy Jezus był kuszony na pustyni. Myślę, że każdy zna chociażby z jakiejś szkoły tą historię, gdzie Jezus jest na pustyni, pości i jest kuszony przez diabła. I padają tam takie słowa w Ewangelii Mateusza w 4 rozdziale, w 4 wersecie. Jest napisane, a on odpowiadając rzekł, napisano, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Mamy tu sytuację, gdzie Jezus w ciele, ograniczony też głodem, na pewno odczuwa ten głód. Na pewno też nie tylko głód odczuwa, ale jego całe ciało z powodu, że pościł już dłuższy czas, jest osłabione. A wiemy, że gdy ciało jest osłabione, to i nasz duch nie jest aż tak gorliwy, żeby szukać Boga, tylko pierwsze co, to szuka zaspokojenia ciała, czyli jedzenia. A mimo to Jezus, gdy był kuszony, mówi, że nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. I to pokazuje, że post jest uświadomieniem sobie i innym, że to nie jedzenie będzie decydować o tym, jak żyjemy i czy żyjemy. Oczywiście jedzenie jest dobre, potrzebne, nawet niezbędne, ale to nie ono będzie wyznaczać standardy w naszym życiu. To nie ono będzie decydować, czy pójdziemy na nabożeństwo ze śniadaniem, czy bez, czy właśnie będziemy pościć, czy nie. To jest ważne, ale to jest drugorzędna sprawa, jedzenie, bo to sam Bóg podtrzymuje nas przy życiu. Możemy się najeść, wyjść na ulicę i zostaniemy potrąceni przez samochód i nasze życie się skończy. I jedzenie nie gwarantuje nam życia. Ale możemy pościć przez dzień, 2, 40, nie jedząc i dalej będziemy żyć, ponieważ to Bóg będzie podtrzymywać nas przy życiu. I myślę, że to chciał przekazać Jezus, mówiąc te słowa, które dzisiaj odczytujemy jako pewną metaforę, pewne takie słowa pobożne. Przecież nie mógł powiedzieć Jezus, że jest głodny, przecież nie wypada mu. Dzisiaj może tak do tego podchodzimy, ale ja wierzę w to, że Jezus chciał nam przekazać to, co mówiłem. Że to nie jedzenie, to nie ciało będzie dyktowało nam warunki naszego życia, ale to sam Bóg. Jeśli Bóg powie słowo, to tak się stanie. Wiemy też, że słowem został stworzony świat. Wielki cud. Tak samo słowem Bóg może dać nam życie, Bóg może dać nam w cudzysłowie, czy nawet może dosłownie pełny brzuch, jak nie mamy jedzenia. Ważne jest, żeby ufać Bogu, ważne jest, żeby żyć Jego słowem i wiedzieć, że to jest pewna nadrzędna, a nie jedzenie. I Jezus, gdy wypowiadał te słowa, odwoływał się do znanego fragmentu w tamtych czasach, ponieważ cytował Księgę Powtórzonego Prawa. I nie musicie otwierać, ja chciałbym przeczytać tylko jeden werset, ten, do którego odwoływał się Jezus. Jest to Księga Powtórzonego Prawa, 8 rozdział, 3 werset. Upokarzał cię i morzył cię głodem, ale też karmił cię manną, której nie znałeś ani ty, ani nie znali twoi ojcowie. Aby dać ci poznać, iż człowiek nie samym chlebem żyje, lecz człowiek żyć będzie wszystkim, co wywodzi się z ust Pana. I to jest sytuacja, o której mówiłem. Wyobraźcie sobie tamte czasy, że Izraelici wychodzą z Egiptu na pustynię. Nie wiem, czy byliście kiedyś na pustyni. Jak nie, to zdradzę wam tajemnicę. Tam nie ma nic, oprócz piasku. Więc nie ma ani żadnych drzew, z których można zrywać owoce. Nie biegają tam krowy, świnie, nie ma co jeść. Jest tam piasek i są tam ludzie. A mimo to ci ludzie przeżyli tam, i to nie jeden dzień, nie jeden rok, ale jak wiemy, wiele, wiele lat. I jak to możliwe, że przeżyli na pustyni? Dzisiaj podejrzewam, że po kilku dniach każdy z nas by na tej pustyni umarł, bez wody, bez jedzenia. A oni przeżyli, ponieważ to nie jedzenie, to nie jakieś warunki, które są wokół nas, będą dyktować to, czy żyjemy, czy umieramy, ale to Słowo Boże. Jeśli Bóg powiedział, że mają tam iść i że przeżyją i że wejdą do ziemi, to znaczy, że tak się stanie. Jeśli była im potrzebna woda, to wytrysnęła ze skały. Jeśli było im potrzebne jedzenie, to dostali mannę. Jest to oczywiście w cudowny sposób zaopatrzenie i może niekoniecznie dzisiaj powinniśmy pościć i oczekiwać tej manny, chociaż jeśli znajdziemy się na pustyni i będziemy pościć, będziemy szukać Boga, ja wierzę w to, że Bóg w jakiś tam sposób odpowie na tą modlitwę. Jeśli zobaczy, że rzeczywiście ufamy Jemu i Jego Słowu, a nie temu, że wokoło nic nie ma. I moją taką definicją postu jest to, że post jest manifestacją przed Bogiem, przed samym sobą i przed diabłem oraz przed innymi ludźmi, że to Bóg jest naszym Panem, że On jest naszym Zbawicielem, że On nas podtrzymuje na nie tylko duchu, ale i ciele. I ciało nie ma władzy nad nami. To nie ciało będzie dyktowało, kiedy mamy iść do łazienki, kiedy mamy iść do kuchni, kiedy mamy iść do sypialni. Oczywiście ciało się tego domaga. Jest to naturalne, tak nas Bóg stworzył. Ale nie stworzył nas po to, żebyśmy ulegali każdej zachciance tego ciała, ale stworzył nas, byśmy mądrze wykorzystywali swoje ciała na Jego chwałę. I jeśli Bóg oczekuje, że w danym czasie będziemy z Nim, to żadne nasze ograniczenie fizyczne, fizjologiczne nie przeszkodzi nam w tym. Jeśli trzeba będzie, to i przez 40 dni będziemy pościć, bo Bóg będzie z nami. Bo nie będziemy się żywić tylko chlebem, ale będziemy się żywić każdym słowem, które z Jego ust wychodzi. Kolejny fragment, też z Ewangelii Mateusza. To jest 6 rozdział od 16 wersetu. I czytamy tam słowa: a gdy pościcie, nie bądźcie smętni jak obłudnicy, szpecą bowiem twarze swoje, aby ludziom pokazać, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, odbierają zapłatę swoją. Ale ty, gdy pościsz, namaść głowę swoją i umyj twarz swoją, aby nie ludzie cię widzieli, że pościsz, lecz ojciec twój, który jest w ukryciu. A ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. I to jest fragment, o którym mówił Izajasz, że to nie forma ma pokazywać nasz post, ale to, co mamy w środku, to jak do tego podchodzimy, to co robimy podczas postu, to jaki mamy stosunek wobec Boga. Żydzi w czasach Jezusa już tak daleko zabrnęli w swoją tradycję, która odbiegała od norm biblijnych, że pościli 2 razy w tygodniu, smarując swoje twarze, by widać było, że są w mizernym stanie, że są smętni, że poszczą. Umartwiali się i mało tego, wychodzili na ulicę, żeby każdy widział, jacy oni to nie są biedni i jacy nie są pobożni. Tego nie naucza Biblia. Izajasz to potępia i Jezus też to potępia. Ponieważ w poście nie możemy wyglądać mizernie, bo to by oznaczało, że spędzanie czasu z Bogiem to jest jakaś destrukcyjna dla nas rzecz, że to niszczy nasze ciało. Jak to mogłoby zachęcać innych ludzi do spędzania z Bogiem czasu? To byłoby jakieś niedorzeczne, tak? Post nie jest czasem, kiedy wyglądamy mizernie, bo jest czasem, kiedy spędzamy czas z Bogiem. A jeśli z Nim spędzamy czas, to nie jest umartwianie, jakieś użalanie się nad sobą, ale to jest czas świętowania. I powinniśmy namaścić swoją twarz oliwą, żeby ludzie widzieli, że jesteśmy promienni, bo jesteśmy z naszym Bogiem. I może rzeczywiście na określony czas nie mamy jedzenia, nie mamy picia, nie mamy innych przyjemności, ale czym one są w obliczu samego Boga? Czy one są nam potrzebne, niezbędne do życia? Możemy być szczęśliwi bez tego, bo to Bóg jest naszym szczęściem. I postem też nie powinniśmy się szczycić, tak jak ci faryzeusze. Bo post jest czasem, kiedy przyznajemy się do naszej małości, do tego, że jesteśmy tylko ludźmi przed Bogiem i potrzebujemy Jego. I to On jest naszą wielkością, że tak powiem. To, że jesteśmy wielcy, nie jest zasługą naszą, naszych praktyk religijnych, ale jest zasługą Boga. My w poście przychodzimy do Niego jako mali ludzie i zostajemy przez Niego wywyższeni w tej pokorze, bo On nas usynawia, On nas błogosławi. Kolejną wypowiedzią Jezusa to jest wypowiedź zawarta w Ewangelii Jana podczas rozmowy z Samarytanką. I przeczytam 4 rozdział Jana od 32 wersetu. Ale On rzekł do nich: ja mam pokarm do jedzenia, o którym wy nie wiecie. Wtedy uczniowie mówili między sobą: czy kto przyniósł mu jeść? Jezus rzekł do nich: moim pokarmem jest pełnić wolę tego, który mnie posłał i dokonać jego dzieła. I znowu można by pomyśleć, że Jezus w taki ładny sposób chciał powiedzieć o jakiejś duchowej prawdzie, tak, że jego pokarmem jest spełnienie woli. Jak to ładnie chrześcijańsko brzmi. Ale to nie jest tylko metafora. Widzimy, że Jezus, tak jak wcześniej mówiłem, w kryzysowych sytuacjach, w kryzysowych momentach swojego życia ziemskiego, cielesnego, nie troszczył się o ciało. On zawsze był w kontakcie z Ojcem i zawsze troszczył się o wolę Ojca. Czy to był przykład postu, kiedy Jego ciało już było słabe, czy to był przykład ukrzyżowania, gdzie oddał swoje życie, oddał swoje ciało na śmierć. Myślę, że Jego ciało bardzo tego nie chciało. Jego jakiś, że tak powiem, ludzki umysł stronił od tego, wypierał się, ale Jezus jako Bóg wiedział, po co tu jest. Wiedział, że Jego życiem nie jest to cielesne życie, ale to, co Jego Ojciec powiedział. I chce się żywić każdym słowem i dopełnić tego, po co tutaj jest. I ostatnim tekstem, który chciałbym dzisiaj przytoczyć, jest rozmowa Jezusa kontra uczniów Jana i faryzeuszy. Jest to znowu w Ewangelii Mateusza w 9 rozdziale. Jezus kontra uczniowi Jana i tam czytamy takie słowa w Ewangelii Mateusza 9:14. Wtedy przyszli do Niego uczniowie Jana i pytali: dlaczego my i faryzeusze pościmy, a uczniowie Twoi nie poszczą? Rzekł im Jezus: czyż mogą goście weselni się smucić, dopóki z nimi jest oblubieniec? Nastaną jednak dni, gdy oblubieniec zostanie im zabrany, a wtedy pościć będą. I myślę, że jest to najważniejszy fragment w całym Nowym Testamencie mówiący o poście. Może po zwykłym przeczytaniu tego nie widać, ale chciałbym teraz zadać takie pytanie. Jak się ma post do obecności oblubieńca? Jak mają się do siebie te dwie rzeczy? O co w tym chodzi? Czemu Jezus powołuje się na takie słowa, na taki przykład, jeśli jest mowa o poście? Oblubieniec był z uczniami, dlatego uczniowie nie musieli pościć. Dopóki Jezus był z uczniami, oni nie pościli. Oni z każdą swoją sprawą, z każdym swoim grzechem, z każdą wątpliwością po prostu przychodzili do Jezusa, pytali Go, On im odpowiada. Natomiast Jezus przepowiada swoją śmierć i mówi, że przyjdzie czas, kiedy fizycznie w ciele, w ludzkim ciele Go tutaj nie będzie. I wtedy uczniowie Jego będą pościć. Teraz pytanie, po co będą pościć? Po to, żeby osiągnąć to, co mogli osiągnąć, gdy Jezus był w ciele. Gdy Jezus był w ciele, mogli do Niego przyjść, mogli się Go o coś spytać, mogli zmienić swoje myślenie, swoje postawy. Natomiast gdy Jezusa już nie ma w ciele, to my za każdym razem, gdy pościmy, mamy społeczność z Nim. I tak samo jak uczniowie, możemy Go zapytać o pewne rzeczy, możemy Go prosić o radę, możemy zostać podniesieni na duchu poprzez Jezusa Chrystusa, który może nie w ciele już przy nas jest i nie w ciele do nas mówi, ale poprzez post możemy dosięgnąć Go, możemy spotkać się z Nim, możemy doświadczyć Jego obecności w nas i to, ta obecność zmieni nasze myślenie, nasze postawy, nasz stan teraźniejszy. I to jest jakby taka główna nauka o poście, że post jest czasem, który oczywiście przybiera formę wyrzekania się jakichś dóbr, wyrzekania się jedzenia czy innych rzeczy. Natomiast jego treścią jest oddanie czasu Bogu. Jest spotkanie się z żywym Bogiem, który może udzielić nam wskazówek, który może przebaczyć nasz grzech, który może poprowadzić nasze życie, jakoś je utorować, jeśli jesteśmy na rozstroju dróg. I dlatego czytamy w Biblii, że ludzie mieli cele w poście. To nie było poszczenie dla samego poszczenia. Oni wiedzieli, że gdy poszczą, to spotykają się z Bogiem, odcinają się od swojej cielesności, od swoich rodzin czasem, od przyjaciół i skupiają się na Bogu po to, by Bóg mógł ich poprowadzić, by mógł ich wziąć życie w ręce i zrobić z Nim to, co Bóg chce, a nie to, co człowiek chce. I jakie my dzisiaj mamy korzyści z postu? Po pierwsze, post nie jest szantażem, jakimś wymuszeniem na Bogu pewnych rzeczy, że o, ja będę pościć, dopóki Bóg nie zrobi czegoś w moim życiu i umrę z głodu. Mamy taką sytuację w Dziejach Apostolskich, gdzie chcieli zabić Pawła i powiedzieli, że nie będą jeść, dopóki to się nie stanie. I to nie był dobry post. Tak? Ja też nie zachęcam do postu, który wymusza coś na Bogu, ponieważ post jest uniżeniem się przed Nim i otwarciem na Boże rady, Boże wskazówki, a nie wymuszeniem naszej woli na Bogu. Post też pokazuje, że Bóg jest warty każdej ofiary, że nie tylko wygospodaruje 2 godziny w niedzielę, ale jeśli trzeba będzie, to wygospodaruje kilkanaście godzin w środę, we wtorek. Jeśli trzeba będzie, to pozbawię się telewizora, internetu, samochodu, jedzenia. Mówiąc innymi słowy, zrobię wszystko, żeby spotkać się z Bogiem, jeśli będzie taka konieczność. Post też pokazuje, że na czymś nam zależy. Jeśli modlimy się przez 15 sekund o coś, a potem wracamy do swojego życia dalej, to nie powiem, że to jest niewartościowa modlitwa, broń Boże. Na pewno Bóg ją słyszy i może odpowie, ale na pewno dodajemy rangi naszej modlitwie, gdy wiąże się ona z postem. Nie jest to rzucenie przed Boży tron jakiejś prośby i zapomnienie o niej, ale jest to naprawdę pokazanie Bogu, to jest dla mnie ważne. I to, mówię, to nie jest wymuszenie, tak? To jest po prostu pokazanie Bogu, że to jest ważne. Jeśli Boże to zrobisz, będę Cię uwielbiać. Jeśli tego nie zrobisz, trudno, taka była Twoja wola, ale ja jestem dumny, że oddałem tą sprawę Tobie, a nie podjąłem decyzję sam. Poza tym post bardzo często, jeśli trwa więcej niż dzień, usuwa pewną taką chmurę różnych mitów na temat Boga, czy mitów na temat naszej duchowości, czy mitów na temat jakiegoś pobożnego stylu życia. Żyjemy w takim, a nie innym państwie, jesteście w takim, a nie innym kościele i mamy różne tendencje do myślenia w taki czy inny sposób. I post, gdy odcinamy się od ludzi i od naszego ciała, daje nam taki czysty umysł. Stajemy, tak w cudzysłowie, twarzą w twarz z Bogiem i On jest jedynym źródłem, z jakiego możemy czerpać informacje. Jeśli wcześniej nasłuchaliśmy się jakichś rzeczy, które nie są prawdziwe, jeśli wcześniej mieliśmy stosunek do jakiegoś grzechu niewłaściwy, to na pewno Bóg usunie tą chmurę tych mitów i pokaże nam, naświetli nam jakąś sprawę. Post, jeśli trwa więcej niż ten jeden dzień, kiedy spędzamy z Bogiem nie 5 minut czy 50, ale całe godziny, to jest to czas, kiedy Bóg rozświetla nasz umysł i pokazuje swoją wolę, swoje prawdy w bardzo przejrzysty sposób, bez jakiejś tam zbędnej teologii i ubierania w ładne słowa, ale pokazuje nam to, jak jest, obiektywnie. I ostatecznie, przez to, co mówiłem, też post pokazuje to, co nas kontroluje. Bardzo często ludzie nie poszczą, bo mają taki tryb życia, że nie mogą sobie pozwolić, żeby odciąć się od swojej komórki, na przykład biznesmeni czy pastorzy. Nie mogą się odciąć od swojego jedzenia, bo na przykład mają pracę fizyczną. I ja nie chcę mówić, czy to jest dobre, czy to jest złe. Po prostu, gdy przychodzi do postu, to widzimy, co zabiera w naszym życiu czas. Co w naszym życiu jest może nie jakimś bożkiem, ale w pewnym stopniu nas kontroluje. W pewnym stopniu wyznacza nam przebieg dnia. I ostatecznie nie jest ważne to, czego nie robimy w poście. To jest tylko forma. Ale przede wszystkim ważne jest to, co robimy. Bo post nie ma być głodówką. Jest wiele strajków, gdzie ludzie głodują. I co podczas tego głodu, tej głodówki robią? No raczej się nie modlą, raczej nie czytają Pisma Świętego, raczej nie szukają swojego Zbawcy, prędzej grają w karty. I to nie jest post. Więc w poście, chciałbym, żebyście zapamiętali, przede wszystkim ważne jest to, co robimy w tym poście. Bo możemy nie jeść cały dzień, dwa dni czy trzy dni, ale jeśli przez cały czas będziemy w pracy albo będziemy spać i nie będzie ani minuty na modlitwę, to ja radziłbym oszczędzić wam swoje zdrowie i nie robić takich postów. To nie oznacza, że nie można pościć, jak jesteśmy w pracy. Też nie chcę o tym powiedzieć. Chcę tylko zaznaczyć, że jeśli pościmy, to ten czas, który przeznaczaliśmy wcześniej na zakupy, na gotowanie i spożywanie, przeznaczmy na modlitwę i czytanie Bożego Słowa. Szukajmy Bożej woli. Wtedy ten post będzie wartościowy. Wtedy on nie tylko będzie miał formę, ale i odpowiednią treść. I tak zbliżając się do końca, pamiętajmy, post stwarza pewne wolne miejsce, jeśli rezygnujemy z tych rzeczy, które te miejsce nam zabierały. I od nas zależy, jak je zapełnimy. Więc od nas zależy to, czy ten post będzie wartościowy, czy nie będzie i jak bardzo będzie wartościowy. Bo to my gospodarujemy tym swoim czasem. Post wzywa nas do modlitwy i tworzy odpowiednie warunki, żeby się modlić. Już nie mamy wymówki, że nie ma czasu. Jeśli coś zabiera nam czas, odkładamy to na bok i w tym czasie się modlimy. I post to nie umartwianie, ale tak naprawdę to odżywanie. W poście nie chodzi o to, żeby umartwić się, zakatować, ale to jest czas, kiedy odżywamy. Kiedy możemy pozbawić się jedzenia i innych przyjemności i odżyć w Bogu. Zobaczyć, co jest prawdą w naszym życiu, zobaczyć, jakie Boże prawdy jeszcze nie są częścią naszego życia, a Bóg oczekuje, żeby były. I ja zachęcam do takich dwóch rzeczy. Po pierwsze, żeby zadać sobie pytania przed postem, a po drugie, żeby zadać sobie pytania po poście. I nie wiem, czy po dzisiejszym kazaniu będziecie pościć, czy nie, natomiast jeśli będziecie, to chciałbym, żebyście zadali sobie takie pytania. Po pierwsze, jakie rzeczy wypierają z waszej codzienności modlitwę? Jakie aktywności wypierają tą modlitwę? Jakie rozrywki albo smakołyki stają na ścieżce do Boga? Czy jest coś w twoim życiu, co zabiera ci tą przestrzeń, że nie masz czasu się modlić rano, wieczorem, po południu? To jest bardzo ważne pytanie, bo ono może pokazać, od czego masz pościć przede wszystkim. I pamiętaj, że post tworzy tą przestrzeń i ty ją masz zapełnić. To nie Bóg w cudowny sposób zapełni przestrzeń w twoim życiu, w twoim dniu, ten czas, ale to ty masz ją zapełnić, Bogiem. I też ważne jest, żeby zadać sobie już pytania po poście, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście to był wartościowy czas i zapytać samego siebie, co Bóg zrobił w czasie tego postu, co Bóg uczynił, czego mnie nauczył, jakie korzyści przyniósł mi czas tego postu, za co jestem bardziej wdzięczny, bo na co dzień pewne rzeczy są oczywistością. To, że mamy coś w lodówce, to, że mamy gdzie spać i tak dalej, to, że mamy telefon komórkowy, to jest pewną oczywistością dla większości z nas. Ale gdy pościmy, to widzimy, że to nie jest takie oczywiste, że to jest pewien przywilej, nie każdy ma co jeść. Bądźmy wdzięczni za to Bogu. Zadajmy sobie też pytanie, czy Bóg skłonił cię do żalu za przyszłe jakieś czyny, przeszłe. Może jest coś, czego nie załatwiłeś z Bogiem i w czasie postu Bóg powie, ja ci to wybaczyłem, ale zobacz, ty z tego ze mną nie załatwiłeś do końca. Podziękuj, że cię z tego uwolniłem, na przykład. I ostatecznie warto zapytać, co chcę zmienić w swoim życiu, co Bóg mi pokazał. Bo post, jeśli jest tym spotkaniem z Bogiem, to ja nie wierzę w to, że Bóg czegoś nam nie pokaże. Nie mówię, że powie słyszalnym głosem, albo objawi się anioł, albo coś. Nie wiem, co może się stać, natomiast wiem, że jeśli post jest postem, który nie tylko jest formą, ale i treścią dotarcia do Boga, to Bóg zawsze pokaże nam coś. Powie, żebyśmy zajęli się jakąś służbą nową, powie, żebyśmy więcej czytali Biblii, powie, żebyśmy się pogodzili z rodzicami, cokolwiek. Ale zawsze, w każdym poście, Bóg otworzy nasze oczy i nakieruje nas na jakąś działalność. Da nam jakąś, pokaże nam ścieżkę, którą mamy iść w swoim chrześcijańskim życiu. Dlatego jeśli jesteś w momencie, kiedy zastanawiasz się nad swoim powołaniem, zastanawiasz się nad zmianą pracy, czy masz jakikolwiek inny dylemat, to ja zachęcam cię do postu, bo wtedy dasz Bogu możliwość wypowiedzenia się w tej sprawie. On ci powie nie tylko na temat twojej duchowości, ale na temat twojej cielesności. Wszystko, co chce, żebyś wiedział. I myślę, że takie są korzyści z postu. Taki jest post, który przedstawia nam Biblia. I ja też chciałbym zachęcić was do takiego postu. Nie mówię, że raz w tygodniu czy w miesiącu, ale wtedy, kiedy jest do tego potrzeba. Wtedy, kiedy macie jakiś cel, wiedzcie, że post może pomóc osiągnąć ten cel. Nie przez samą formę, ale przez to, że wygospodarujecie czas na Boga i oddacie się Mu i ciałem, i umysłem, i duszą. Bo po to Bóg wymyślił post, czy zachęca do postu, żebyśmy w tym zabieganym świecie, gdzie nie ma czasu na nic, mieli czas na Niego. Bo to nie nasze pieniądze i jedzenie nas podtrzymuje na życiu, ale robi to Bóg w cudowny sposób. I chcę, żebyśmy o tym pamiętali, i chcę, żebyśmy Mu za to dziękowali, i chcę, żebyśmy byli Mu posłuszni, idąc ścieżką, którą On nam wyznacza, a którą możemy odkryć chociażby w poszczeniu. Amen.